Tekstem do naszego dzisiejszego kazania są dwa rozdziały z pierwszej księgi Samuela, 29 i 30. Widzimy, że w miarę jak ta księga zbliża się już do końca, to wydarzenia w tej księdze stają się coraz bardziej dramatyczne. Napięcie rośnie, zarówno wokół Dawida, jak i wokół Saula. Dawid w tym okresie, który teraz omawiamy, przebywa wśród Filistynów, na ziemi filistyńskiej. I oni są przekonani, że Dawid teraz stoi po ich stronie. I teraz zostaje wezwany, żeby wyruszył z nimi, z Filistyńczykami, z Filistynami, do walki przeciwko Izraelowi. A Saul natomiast staje naprzeciw armii Filistynów, którzy są gotowi, żeby go pokonać, zniszczyć jego wojsko i podbić całe królestwo. I w zeszłym tygodniu omawialiśmy poprzedni rozdział i widzieliśmy, że Saul nie otrzymał odpowiedzi od Boga. Nie otrzymał odpowiedzi ani przez sny, ani przez proroków, ani przez kapłanów. I w akcie desperacji zwrócił się za pomocą wróżki do zmarłego Samuela. I Samuel mu przekazał jednoznaczną wiadomość. Mówi, że Bóg wypełni to, co wcześniej już zapowiedział. Że wyda Saula, wyda jego synów i całe wojsko, całą armię w ręce Filistynów. Mówi, jutro ty i twoi synowie umrzecie. I to nie była jakaś tajemnica, którą Saul musiałby teraz rozwikłać. To było wypełnienie Bożego Słowa, które już wcześniej zostało mu przekazane, zostało wypowiedziane. Saul był teraz przerażony. Upadł na ziemię i dopiero po posiłku, i w zeszłą niedzielę mówiliśmy, że to była ostatnia wieczerza Saula, dopiero po tym posiłku odzyskał nieco sił i wrócił do siebie. I teraz w tych rozdziałach, które dzisiaj będziemy czytali, 29 i 30, nasza uwaga znów zwraca się w kierunku Dawida. Opowieść cofa się nieco w czasie, dlatego że to, co w tych rozdziałach przeczytamy, dzieje się przed tym wydarzeniem Saula u wróżki, o którym czytaliśmy w 28 rozdziale. I wiemy to stąd, że armia filistyńska była już całkowicie zgromadzona w Szunem w 28 rozdziale na północy. Była gotowa do inwazji na Izrael. A tutaj w 29 i 30 rozdziale widzimy jeszcze ich na etapie mobilizacji. Mobilizacji wojsk w Filistei, zanim wyruszyli na północ. I czytaliśmy w 28 rozdziale, w pierwszych dwóch wersetach, że Dawid został wezwany, żeby walczyć u boku Filistynów przeciwko Saulowi i jego armii. I teraz znowu wracamy właśnie do tej sytuacji. Dawid ze swoimi ludźmi mieszkali już około roku w filistyńskim mieście Syklak. I tam czuli się bezpieczni. Dawid z ludźmi, którzy mu towarzyszyli i z ich rodzinami, tułali się po pustkowiach, po pustyniach i znaleźli schronienie właśnie u Filistynów i dostali miasto Syklak, w którym zamieszkali. Dawid zyskał zaufanie jednego z filistyńskich władców, Akisza, króla Gat. No i teraz w tym momencie książęta filistyńscy dokonują przeglądu swoich wojsk przed wyruszeniem na bitwę na północy. Przeczytajmy 29 i 30 rozdział pierwszej księgi Samuela. 29 rozdział pierwszej księgi Samuela. Filistyńczycy ściągnęli wszystkie swoje wojska do Afek. Izraelici zaś rozłożyli się obozem przy źródle w Jezreel. A gdy książęta filistyńscy ciągnęli setkami i tysiącami, a na ostatek ciągnął i Dawid ze swoimi wojownikami razem z Akiszem, rzekli dowódcy filistyńscy: po co są tutaj ci Hebrajczycy? Lecz Akisz odrzekł dowódcom filistyńskim: to jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który jest u mnie już od dłuższego czasu, a nie mam mu nic do zarzucenia od czasu, gdy do mnie przeszedł, aż do dnia dzisiejszego. Lecz dowódcy filistyńscy popadli w gniew i rzekli do niego: oddal tego męża i niech wróci na swoje miejsce, gdzie go osiedliłeś. Niech nie rusza z nami do bitwy, bo mógłby stać się naszym przeciwnikiem w bitwie, przez co bowiem innego mógłby on pojednać się ze swoim panem, jak nie przez wydanie im głów tych oto wojowników. Czyż to nie jest Dawid, o którym nuci się wśród pląsów: pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000? Akisz przywołał wtedy Dawida i rzekł do niego: jako żyje pan, żeś prawy i cieszyłbym się, gdybyś mógł odbywać wyprawy wojenne ze mną, gdyż nie mam nic ci do zarzucenia, odkąd do mnie przyszedłeś aż do dnia dzisiejszego. Lecz książętom się nie podobasz. Dlatego wracaj i idź w pokoju i nie zrób niczego, czym byś sobie zraził książąt filistyńskich. A Dawid rzekł do Akisza: cóż uczyniłem i co znalazłeś na swoim słudze od chwili, kiedy przyszedłem do ciebie, aż do dnia dzisiejszego, że nie mogę ruszyć do boju z nieprzyjaciółmi króla mojego pana? Akisz odpowiedział Dawidowi: wiem, iżeś tak prawy w oczach moich jak anioł Boży, lecz dowódcy filistyńscy powiedzieli: niech nie rusza z nami do bitwy. Dlatego wstań jutro rano wcześnie wraz ze sługami twojego pana, którzy przyszli z tobą. Wstańcie jutro rano wcześnie, a skoro świt, odejdźcie. I wstał Dawid wcześnie rano wraz ze swoimi wojownikami, aby ruszyć z powrotem do krainy filistyńskiej. Filistyni zaś pociągnęli do Jezreel. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag, zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim, i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy pościg. Zatrzymało się zaś 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przez potok Besor. Wtem natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Dali mu także kawał kołacza z figami i 2 pęczki rodzynków. A gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od 3 dni i 3 nocy nie jadł nic i nie pił. I rzekł do niego Dawid: czyj jesteś i skąd się tu wziąłeś? A on odrzekł: jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem 3 dni temu. Wtargnęliśmy do Negebu kreteńskiego i na obszar judzki i do Negebu kalebickiego, a Syklag puściliśmy z dymem. A Dawid rzekł do niego: czy mógłbyś mnie zaprowadzić do tej zgrai? A ten odparł: przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i że mnie nie wydasz w rękę mojego pana, a zaprowadzę cię do tej zgrai. i zaprowadził go tam. A oto byli oni rozproszeni po całej okolicy. Jedli i pili i weselili się z powodu obfitego łupu, jaki zagarnęli w ziemi filistyńskiej i w ziemi judzkiej. Dawid urządził wśród nich rzeź od zmierzchu aż do wieczora następnego dnia, a uratowało się z nich tylko 400 młodzieńców, którzy dosiedli wielbłądów i umknęli. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie swoje żony wyratował Dawid. A nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Zebrali potem wszystkie owce i bydło, które spędzono przed nim i wołano: to jest zdobycz Dawida. A gdy Dawid przyszedł do 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby pójść za Dawidem, tak iż pozostawił ich nad potokiem Besor, oni wyszli na spotkanie Dawida i wojska, które było z nim. A gdy Dawid zbliżył się do tych ludzi, pozdrowił ich. Lecz odezwali się niektórzy źli i niegodziwi spośród wojowników, którzy wyruszyli z Dawidem i rzekli: ponieważ nie poszli oni z nami, nie damy im nic ze zdobyczy, którą odzyskaliśmy. Niech każdy zabiera tylko swoją żonę i dzieci i niech idą. A Dawid na to: nie róbcie tak, bracia moi, z tym, co nam Pan dał. On nas uchronił i wydał tę zgraję, która na nas napadła, w nasze ręce. Któż was usłucha w tej sprawie? Gdyż jaki jest dział tego, który rusza do bitwy, taki też dział tego, który pozostaje przy jukach. Jednakowo się podzielą. Od tego dnia począwszy, uczynił to ustawą i prawem dla Izraela. I tak jest aż do dnia dzisiejszego. A gdy przyszedł Dawid do Syklag, wysłał część łupu starszym Judy według ich miast z tymi słowy: oto dar dla was z łupu wrogów Pana. Dla tych w Betelu i tych w Ramat Negeb, i tych w Jatir, i tych w Aroer, i tych w Sifmot, i tych w Esztemoa, i tych w Rakal, i tych w miastach Jerachmelitów, i tych w miastach Kenitów, i tych w Horma, i tych w Borashan, i tych w Atach, i tych w Hebronie, oraz tych wszystkich miejscowości, po których krążył Dawid ze swoimi wojownikami. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się czterem rzeczom w tych dwóch rozdziałach. Każda z tych rzeczy będzie taką pewną obserwacją wydarzeń, czy obserwacją tego, co tutaj czytaliśmy. I później po każdej z tych rzeczy zobaczymy takie proste zastosowanie. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że Bóg nigdy nie jest nieobecny. Bóg nigdy nie jest nieobecny. W całej Księdze Samuela widzieliśmy, że Boża ręka wciąż jest mniej lub bardziej obecna. Czasami widzieliśmy to bezpośrednio, czasami było to mniej oczywiste. I w tych rozdziałach, które dzisiaj czytamy, widzimy bardzo wyraźnie, jak Dawid zostaje wybawiony w sytuacji, która była całkowicie poza jego kontrolą. I te przykłady uświadamiają nam, że nie chodzi o to, że Bóg nagle decyduje się zainterweniować. Raczej to Bóg, który zawsze działa, który zawsze jest obecny, sprawia, że tak jakby jego odciski palców stają się teraz bardziej widoczne. I gdzie w tej historii widzimy te odciski palców Boga? Od początku tej historii widzimy ogromne napięcie. Dawid już od dawna przekonywał Akisza, że jest mu lojalny. Kiedy wyruszał na najazdy, to kłamał Akiszowi, że atakuje południe Izraela. I w ten sposób zyskał zaufanie Akisza, który pozwolił, żeby Dawid ze swoimi ludźmi, z jego rodzinami zamieszkali w mieście Syklag. Kiedy więc książę filistyński wzywa Dawida, żeby poszedł z nim na wojnę przeciwko Saulowi, to w jego oczach, w oczach Akisza, było to czymś całkowicie naturalnym. Mówi, jestem twoim panem, dałem ci miasto, w którym mieszkasz, teraz okaż mi lojalność i walcz u mego boku. Dawid znalazł się w pułapce swoich własnych kłamstw. Zobowiązał się służyć Akiszowi, a jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Dawida i jego ludzi, zależało od przychylności tego właśnie władcy, tego króla. Co Dawid mógł zrobić? W zasadzie nic. A jednak to Bóg dał mu wyjście. Podczas przeglądu wojsk filistyńskich książęta filistyńscy zobaczyli ten batalion Hebrajczyków i od razu wzbudziło to ich podejrzliwość. Nawiasem mówiąc, kiedy w Starym Testamencie nie Hebrajczyk używa słowa Hebrajczyk, to najczęściej jest to w kontekście obraźliwym użyte słowo. Więc ci książęta filistyńscy widzą ten batalion Hebrajczyków i myślą sobie, no o co chodzi, co się dzieje. Nie mieli z Dawidem wcześniej żadnej historii. Znali tylko jedną pieśń, którą śpiewano wszędzie. To był hit numer jeden na listach przebojów w radiu. No może nie. Znali tą pieśń, słyszeli o tej pieśni, że Saul pobił tysiące, a Dawid pobił dziesiątki tysięcy. Ale kogo? No Filistynów, Filistyńczyków. Jak mogli zaufać, że ten wojownik naprawdę teraz stanie po ich stronie? I słusznie obawiali się, że mógłby odwrócić się w bitwie i przywrócić sobie przychylność Saula, składając mu głowy filistyńskich dowódców w darze. Akisz starał się wstawić za Dawidem, ale większość książąt była temu przeciwna. No więc Dawid został odesłany do domu. I zobaczcie, w ten sposób Bóg sam wybawił Dawida z tej niemożliwej sytuacji. Możemy sobie wyobrazić, jak wielką ulgę musiał poczuć Dawid. Nawet jeśli udawał oburzenie i zapewniał Akisza o swojej lojalności, Bóg sprawił, że Dawid został uwolniony z tej pułapki. I to są te odciski Bożych palców, które stają się bardziej widoczne. Bóg nigdy nie jest nieobecny. Ale kiedy Dawid ze swoimi ludźmi wrócili do miasta Syklak, zastali miasto spalone i splądrowane. Nie znaleźli jednak żadnych ciał. Ich żony, ich dzieci, wszyscy zostali uprowadzeni. Co mogło się wydarzyć dalej? Mogli zostać sprzedani w niewolę. Rodziny mogły zostać rozdzielone. Mogły doświadczać cierpienia gorszego niż śmierć. Żołnierze Dawida byli załamani. I w gniewie zaczęli obwiniać Dawida. Mówi, to twoja wina. Chcieli go ukamienować. Dawid jednak zwrócił się do Pana i pyta, czy mam ich ścigać? Czy ich odnajdę? Bóg odpowiedział, ścigaj, dogonisz ich i uratujesz. I wtedy pojawia się kolejny znak Bożej ręki. Po drodze znajdują Egipcjanina, porzuconego niewolnika z tej samej bandy, która spaliła Syklak. Ten człowiek nie tylko znał miejsce pobytu tych najeźdźców, ale był też chętny, by ich wydać, bo został przez nich bezlitośnie porzucony na pewną śmierć. Cóż za niezwykły przypadek. Nie, to nie był przypadek. To były odciski Bożych palców. Właśnie tak działa Boża opatrzność. Tak jak może pamiętacie w księdze Estery, gdzie pozornie błaha rzecz, król, który nie mógł zasnąć i kazał sobie przynieść księgi, żeby czytać, kroniki. I ta rzecz prowadzi do ocalenia całego narodu. Bóg działa zawsze, ale czasami sprawia, że jego ręka staje się szczególnie widoczna. No i dzięki tej wskazówce tego Egipcjanina, Dawid i jego ludzie odnajdują swoich bliskich i odzyskują cały łup. I Dawid jasno to interpretuje w wersecie 23. Spójrzcie, Dawid mówi: Pan dał nam to zwycięstwo. To On nas zachował i wydał w nasze ręce wrogów. I te wydarzenia przypominają nam, że Bóg nigdy nie jest nieobecny. Opatrzność Boża to nie jakaś nagła interwencja, ale Jego stałe, suwerenne panowanie nad wszystkim. To, że teraz oddychasz, że słońce świeci, a to, że ziemia się obraca, to też jest Jego opatrzność. I zdarzenia takie jak ocalenie Dawida po prostu czynią tą Bożą opatrzność dla nas bardziej widoczną. Jakie więc płynie z tego zastosowanie dla nas? Ufaj Bogu każdego dnia. Ufaj Mu, kiedy nie wiesz, jak wyjść z sytuacji bez wyjścia. Ufaj, kiedy nie wiesz, gdzie są Twoi bliscy. Ufaj Mu dzisiaj, jutro i codziennie. Nie musisz prosić: Panie, bądź obecny, bądź tutaj, bo On nigdy nie jest nieobecny. Musisz raczej pamiętać, żeby Mu zaufać. Po drugie, Bóg jest najpewniejszą pomocą. Bóg jest najpewniejszą pomocą. Mówiliśmy o tym, że Bóg nigdy nie jest nieobecny. Teraz zobaczymy, że Bóg jest najpewniejszą pomocą. Widzieliśmy falę nieszczęść i trudności w życiu Dawida. Zarówno zanim zamieszkał w Syklak, jak i później, już po tym, kiedy zamieszkał w Syklak. Kiedy Dawid zdecydował się zamieszkać, osiedlić wśród Filistynów, to był to wybór bardzo praktyczny. Ale jak czytaliśmy w 27 rozdziale, w pewnym sensie wypływał on z niewiary Dawida. Dawid zapomniał wtedy o Bożych obietnicach, o tym, że Saul go nie zniszczy i że sam Bóg przeznaczył mu tron. I w rozpaczy Dawid wręcz mówił: pewnego dnia Saul mnie zabije. Ale w 30 rozdziale, który dzisiaj czytaliśmy, widzimy już innego Dawida. On wraca do swojego normalnego, wierzącego ja. Spójrzcie na werset 6. Kiedy wszyscy mężczyźni opłakują stratę swoich rodzin i zwracają się przeciwko Dawidowi, obwiniając go za wszystko, on znajduje się w niebezpieczeństwie, jak czytamy, i obawia się o własne życie. Ludzie mówią: to twoja wina, ukamienujemy cię. I w tym kulminacyjnym momencie stresu i przygnębienia czytamy jednak niezwykłe słowa. Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Albo jak w tłumaczeniu UBG czytamy: Dawid zaś wzmocnił się w Panu, swym Bogu. Wszyscy wokół czuli się bezradni. Domy spalone, rodziny uprowadzone. Nic nie zostało. A Dawid? W obliczu tej całkowitej ruiny Dawid wzmacnia się w Bogu. Umacnia się w tym, który nigdy się nie rozpada, który nigdy się nie spala, który nigdy się nie zmienia i nigdy nie jest nieobecny. Życie Dawida to ciągłe zmiany. Raz w jaskini, raz na wzgórzu, raz w Izraelu, raz w Filistei. Był tu i tam, zawsze w drodze, ale kiedy wszystko inne się chwieje, Dawid znajduje oparcie w kimś, kto się nie zmienia. Zauważcie, umocnił się w swoim Bogu, mówi. To jest osobista relacja Dawida. Tak, to był Bóg Izraela, ale dla Dawida przede wszystkim on mówi: mój Bóg. Jak wygląda to umacnianie się w Bogu? Pozwólcie, że przypomnę słowa, które na pewno bardzo dobrze znacie. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. To jest właśnie obraz człowieka, który pokrzepia się w swoim Bogu. Dawid pamiętał: On wybawił mnie od lwa, od niedźwiedzia, od króla, od Filistyńczyka, od Amalekity i wybawi mnie znowu. Dlatego mówił: Bóg jest moją siłą, moją skałą, moim schronieniem. Mówi: Panowie, nie poddamy się, idziemy. I rzeczywiście wzmocnił się w Panu, otarł łzy, a ludzie poszli za Nim, żeby odzyskać swoje rodziny. Co to oznacza dla nas? Psalm 46 mówi: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Jeśli tak, to wzywajmy Go nieustannie. To jest mój Bóg, to jest Twój Bóg. Wołaj do Niego zawsze. Wyobraźcie sobie, że każdy z nas miałby w urzędzie jakimś swojego osobistego pracownika, który zajmuje się tylko nami. Nie trzeba czekać w kolejkach, nie trzeba wypełniać formularzy, nie trzeba brać numerka. Ten pracownik jest zawsze dostępny, zawsze gotowy. Cokolwiek potrzebujesz załatwić, idziesz do twojego osobistego asystenta, do twojego osobistego opiekuna. Byłoby to całkiem niezłe, prawda? Ale Bóg daje nam coś o wiele większego. On sam jest zawsze dostępny. On zajmuje się nami osobiście. Nie musisz czekać, nie musisz przechodzić przez kolejnych pośredników. Możesz przychodzić do Niego w każdej chwili. Dlatego wzywaj Go nieustannie. Nie tylko w kryzysie, nie tylko wtedy, gdy już wszystko się wali. Nie traktuj Boga jak takiego interwencyjnego ratownika. On jest najpewniejszą pomocą zawsze. W najtrudniejszych i w najlepszych chwilach. Każdego dnia, o każdej porze. Umacniaj się w Nim i trwaj blisko Niego w modlitwie. Po trzecie, Bóg obdarza hojnie. Po bitwie żony i dzieci zostają uratowane. Łup zebrany i wojownicy wracają do Cyklag. I po drodze spotykają tych 200 mężczyzn, którzy nie byli w stanie przekroczyć potoku, bo byli zbyt wyczerpani. Bardzo możliwe, że to miejsce było jakieś szczególnie trudne do sforsowania. Rwąca woda wymagała ogromnego wysiłku, żeby przeprawić się na drugą stronę. Oni nie mieli już sił. Mówili: nie damy rady, nie przejdziemy. I tam się zatrzymali. I kiedy wracający spotkali ich ponownie, część wojowników, którzy uczestniczyli w walce, zaczęła pytać: dlaczego mieliby oni dostać łup? Dlaczego mają się cieszyć zwycięstwem, skoro oni nie walczyli? Ale w wersecie 24 Dawid ustanawia zasadę. Mówi: gdyż jaki jest dział tego, który rusza do bitwy, taki też dział tego, który pozostaje przy jukach. Jednakowo się podzielą. Czy to sprawiedliwe? Nie bierzesz udziału w bitwie, a dostajesz udział w łupach? A jednak Dawid wprowadza prawo od tego dnia na przyszłość. Każdy dostaje pełny udział, dlatego że każdy ma swoją rolę do spełnienia. Raz jesteś przy bagażach, przy jukach, raz idziesz do bitwy i każdy wie, że moja kolej nadejdzie. A ponieważ wszyscy dzielą się równo, nikt nie żywi urazy. I to usuwa napięcia i buduje jedność. Więc to jest sprawiedliwe. Ale widzimy tu coś więcej niż tylko dobre przywództwo Dawida. To jest obraz, ten piękny obraz Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Bóg hojnie obdarza. Pan Jezus Chrystus, większy syn Dawida, poszedł na bitwę. Sam pokonał wrogów, ocalił swój lud. A my, którzy nie walczyliśmy, a w rzeczywistości byliśmy jego wrogami, otrzymujemy pełnię łupu. On sam zwyciężył i dzieli się z nami dziedzictwem i chwałą. Dlatego jako członkowie jego ciała, chociaż służymy w różnych rolach, wszyscy otrzymujemy to samo chwalebne dziedzictwo. Ciało ma wiele części, każda z nich ma swoją funkcję. Chrystus jest głową, zapewnia nam jedność, chociaż każdy z nas wykonuje inną rzecz. I zastosowanie jest proste. Służ Bogu z radością w tym miejscu, które On ci wyznaczył. Jeśli to twoja kolej, żeby pilnować bagażu, to pilnuj bagażu. Jeśli to twoja kolej, żeby walczyć, to walcz. Ten, kto zmywa naczynia i ten, który głosi kazanie, otrzymują to samo dziedzictwo. Ten, który przynosi ciasto i ten, który gra na instrumencie, otrzymują tą samą nagrodę. Więc jeśli twoim zadaniem jest stanie przy jukach, inaczej znane jako zmywanie naczyń, tak, to wykonuj twoje zadanie z radością, bo służysz temu samemu Panu i otrzymasz tę samą chwałę. Pewien XVII-wieczny poeta John Milton oślepł i w jednym ze swoich wierszy rozmyślał nad swoją bezsilnością. Pytał, jak mogę być użyteczny, skoro tracę wzrok? I napisał takie słowa. Służą także ci, którzy tylko stoją i czekają. Nawet wtedy, kiedy nie działasz aktywnie, ale pozostajesz gotowy, jesteś w gotowości, służysz. Służą także ci, którzy tylko stoją i czekają. Kiedy będzie potrzeba, to chętnie wykonam moje zadanie. Jeśli moją rolą jest teraz czekanie, to również wykonam to z radością. I w zborze są różne funkcje. Jedne bardziej widoczne, inne mniej. Ale żadna nie jest mniej chwalebna, bo wszystkie są dla służby Jezusowi Chrystusowi. A skoro wszystko, co mamy, pochodzi od Niego, to służmy Mu z radością. Każdy na swoim miejscu i w swoim czasie. I po czwarte, Boga nie można pokonać. Są w życiu takie chwile, w których wszystko wygląda na całkowitą klęskę, całkowitą porażkę. Dawid miał walczyć przeciwko Izraelowi u boku Filistynów. Wydawało się, że jest to sytuacja bez wyjścia. Potem wraca do Syklag i widzi spalone miasto. Jego rodzina, cały dobytek zniknęły. Wygląda to na nieodwracalną porażkę. A jednak okazało się, że Bóg nie może zostać pokonany. To, co wydarzyło się w życiu Dawida, ponownie wskazuje na coś jeszcze większego. To jest obraz życia i śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Spójrzcie na krzyż. Patrząc ludzkimi oczami, wszystko wyglądało na przegraną. Ten, który twierdził, że jest Chrystusem, ten, który mówił, że jest posłany z góry, Jezus, wisiał na drewnianym krzyżu, przebity gwoździami, wykrwawiony, bezradny. Wydawało się, że to jest koniec. Ale to, co wyglądało na klęskę, było największym zwycięstwem. Na krzyżu Jezus nie był ofiarą, był zwycięzcą. Jego cierpienie było ceną naszego zbawienia. Jego krew była zapłatą za nasze grzechy. To właśnie tam, gdzie ludzie i moce ciemności okazali całą swoją złość i niesprawiedliwość, Bóg obrócił ich dzieło w dobro. To, co oni zamierzali ku złemu, Bóg zamierzył ku dobremu. Całe ich zło zamienił na źródło naszego zbawienia. I podobnie jak w historii Dawida, gdzie wszystko wydawało się już stracone, a jednak ani jedna osoba nie zginęła. Wszyscy zostali uratowani i przyprowadzeni do domu. Tak samo w Chrystusie wszyscy, których On umiłował, zostaną bezpiecznie doprowadzeni do domu. Krzyż to nie koniec, to początek. I tak samo powrót Pana Jezusa Chrystusa nie będzie dla Jego ludu powodem do strachu, ale będzie dniem ostatecznego ocalenia. To nie czas przerażenia, ale czas ratunku i radości. On przyjdzie, aby doprowadzić nasze zbawienie do końca. Jakie jest więc zastosowanie? Skoro Boga nie można pokonać, a Jezus wybawił nas i wybawi ostatecznie, odpowiedzią naszego serca powinna być miłość pełna wdzięczności. Pomyślcie o Abigail. Już wcześniej kochała Dawida. Widziała w nim innego człowieka niż jej mąż Nabal, jej pierwszy mąż. Kochała Dawida za to, kim był. Ale kiedy Dawid teraz stał się jej wybawcą, kiedy ocalił ją i innych z niewoli, jej serce musiało zostać poruszone jeszcze głębiej. On nie zrezygnował, nie poddał się w połowie drogi, ale wytrwale dążył, żeby ją odnaleźć i uratować. Pokonał wszystkich jej wrogów, zabił porywaczy, przywiózł ją bezpiecznie do domu. A nawet z większym bogactwem jeszcze niż wcześniej. Czy mogła patrzeć teraz na Dawida inaczej niż z jeszcze większą miłością, wdzięcznością i podziwem? Tak samo i my. Już teraz kochamy Chrystusa, bo jest naszym Panem i Zbawicielem. Ale kiedy przypominamy sobie, że On walczył za nas, że oddał swoje życie na krzyżu, żeby wyrwać nas z piekła i od potępienia, a pewnego dnia powróci, żeby wyzwolić nas z tego ziemskiego wygnania i przyprowadzić do domu, do Ojca, to nasze serca muszą być jeszcze mocniej dla Niego. On jest większym Dawidem, który walczył i zwyciężył. Nie poddał się, nie ustąpił, aż wybawił swój lud. Dlatego jeśli Boga nie można pokonać, a Jezus jest naszym zwycięzcą, to naszą odpowiedzią jest miłość i wdzięczność. Kochajmy Go coraz bardziej za to, że nas ocalił i za to, że pewnego dnia ostatecznie nas wybawi. Więc podsumowując, przypominając te cztery punkty, Bóg nie jest nieobecny, Bóg nigdy nie jest nieobecny, więc ufaj Mu codziennie. Bóg jest najpewniejszą pomocą, więc wzywaj Go nieustannie. Bóg hojnie obdarza, więc służ Mu z radością i Boga nie można pokonać, więc kochaj Go z wdzięcznością. Amen.
Amen.